Miał szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwo, w portalu W Polityce przeczytałem artykuł Zostało Ci pół roku życia, czyli kanadyjscy naukowcy stworzyli algorytm śmierci. To jest ważna rzecz, nie dlatego, że ja podpadam pod to, nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest, jak Państwo zresztą widzicie w moim tytule, to sztuczna inteligencja. Tutaj, w tym artykule ani razu nie pada sformułowanie sztuczna inteligencja, a to jest właśnie algorytm sztucznej inteligencji. Ale to jest tylko tak na początek, później to rozwinę. Cytuję, na łamach lipcowego numeru czasopisma Canadian Medical Association Journal ukazał się artykuł naukowy zespołu badaczy, którzy opracowali algorytm śmierci, w cudzysłowie. Autorzy na podstawie danych medycznych 435 tysięcy osób powyżej 50 lat, objętych opieką domową w prowincji Ontario, nie wiem co to oznacza, ale powiedzmy sobie, że to jest mniej istotne. W latach 2007-2012 stworzyli statystyczny kalkulator pozwalający, jak utrzymują, przewidzieć śmierć człowieka z półrocznym wyprzedzeniem. Ich zdaniem za pomocą tego narzędzia można z 95% pewnością 6 miesięcy wcześniej prognozować zgon ludzi w podeszłym wieku cierpiących na różne choroby. Naukowcy nie ukrywają, że chcieliby, aby ich oprogramowanie stało się elementem wyposażenia kanadyjskiej służby zdrowia i dostępne było dla każdego, kto przekroczył 50 rok życia. No i korzystając z tego algorytmu, można byłoby z 6-miesięcznym wyprzedzeniem poinformować każdego pacjenta, że został mu już tylko pół roku życia. Dzięki temu, jak przekonują badacze, można wspólnie z rodziną, bliskimi lepiej zaplanować pozostały czas, a także skoncentrować się na opiece paliatywnej, polegającej na łagodzeniu bólu i objawów choroby. I tutaj, pod tytuł Niebezpieczny algorytm. Wydaje się jednak, że ów kalkulator może przynieść więcej szkód niż pożytku. Po pierwsze, może wpłynąć na samych pacjentów, zabijając w nich nadzieję na wyzdrowienie i działając demotywując na ich wolę życia. Znane są przecież przypadki, gdy medycyna nie dawała szans przeżyć chorym ludziom, a jednak wracali oni do zdrowia. Gdy jednak człowiek ulega rezygnacji, przestaje walczyć, organizm łatwiej poddaje się chorobie. Tak jest. Po drugie, może mieć to wpływ na, bo tam to było po pierwsze. Po drugie, może mieć to wpływ na personel medyczny. Znane są badania, które pokazują, że determinacja lekarzy, aby ratować chorych, maleje wraz ze świadomością, że ich pacjentom pozostał coraz krótszy okres życia. Zasadne staje się więc pytanie, czy medycy tak samo walczyć będą o życie tych, którym zostało pół roku, jak walczą o pozostałe. Po trzecie, może mieć to wpływ na rozwój samej medycyny, jeśli komputerowy algorytm na skutek trafności swoich prognoz stanie się ważniejszy od spersonalizowanego badania lekarskiego, otwiera to drogę do dalszej dehumanizacji medycyny, zatraca się ona, będzie swój osobowy wymiar na rzecz modelowania statystycznego. No tutaj powiedzmy sobie, że to jest bardzo dyskusyjna rzecz. Po czwarte wreszcie, algorytm może wpłynąć na postawę państwa oraz firm ubezpieczeniowych, które wiedzą, że największym obciążeniem dla ich budżetu jest opieka nad chorymi w ostatnich miesiącach życia. Polityka oszczędnościowa wymusi więc presję na promowanie eutanazji i wspomaganego samobójstwa. No i tu o Kanadzie mowa, więc czym się... Tak. Autorem jest Grzegorz Górny. Mój ulubieniec, jak Państwo wiecie. Pan Grzegorz Górny. No więc tak. Ja nie wiem, czy pan Grzegorz Górny wie, co to jest sztuczna inteligencja, czy zdaje sobie sprawę z tego, że mówi o algorytmie sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest obojętne. Natomiast dla mnie nie jest to obojętne. Właśnie dlatego Państwu cytuję ten materiał. Bo jak Państwo wiecie, dużo bym dał, żeby pracować w obszarze sztucznej inteligencji zawodowo. Ale kto chce 70-latka? Dobra, ale Nie w tym rzecz. Otóż spróbuję Państwu zająć Państwa czas tym trzecim punktem, kiedy on mówi o, że może mieć to wpływ na rozwój samej medycyny, jeśli komputerowy algorytm na skutek trafności swoich prognoz stanie się ważniejszy od spersonalizowanego badania lekarskiego. Otwiera to drogę do dalszej dehumanizacji medycyny. Nie. Nie, proszę Pana, nie proszę Państwa. To jest moim zdaniem błędne myślenie. Polegające właśnie na tym, że osoba, która o tym pisze, nie ma pojęcia, o czym pisze. To znaczy, po pierwsze, fakty. Faktem jest, że autorzy sprokurowali ten algorytm na podstawie danych medycznych 435 tysięcy osób. Czyli innymi słowy, do bazy danych zostało wprowadzone dane medyczne tych 435 tysięcy osób. Oczywiście nie wiemy, jakie to dane medyczne, ale można się domyślać, że im więcej tych danych medycznych, tym lepiej. I że te dane medyczne, nie wiemy w jak dużej ilości osób, a spośród tych 435 tysięcy, te dane kończą się na zerze, czyli łącznie śmierci. To jest bardzo istotne. Ile z tych 435 tysięcy, może najistotniejsze, ile z tych 435 tysięcy osób zmarło w momencie badania. To jest, powiedziałbym, bardzo istotne. Jedna z najistotniejszych rzeczy. Albowiem te dane tych 435 tysięcy osób, w szczególności tych, które umarły, zakładam, że to jest znakomita większość tych 435 tysięcy osób, te dane są danymi tak zwanymi testowymi. To jest baza danych testowych. Czyli innymi słowy, to jest ta część głębokiego uczenia, czy też projektowania sieci neuronowych ze wspomaganiem. To się nazywa wspomaganiem. To znaczy naprzód buduje się bazę danych testowych, czyli rzeczywistych danych, czyli danych historycznych, które miały miejsce, zdarzenia, które miały miejsce, opisywane są w tej bazie zdarzenia, które miały miejsce, i na bazie tych danych historycznych te dane się wprowadza do systemu, znaczy na przykład porządkuje, oczywiście wprowadza do systemu, i one, i przy 435 tysiącach to już jest dużo. 435 tysięcy niedanych to są, bo tych danych jest pewnie paręnaście milionów, jeśli nie więcej. Bo dla każdego człowieka to jest, tych danych będzie, powinno być możliwie dużo. Trudno mi nawet powiedzieć ile, ale opisujących naprawdę bardzo wiele aspektów jego choroby, jego stanu, może nie tylko choroby, jego stanu generalnie. Więc tych danych powinno być dużo, kilkadziesiąt. Im więcej w każdym razie, tym lepiej. No i efektem, znaczy i sytuację mamy taką, że przy tych 435 tysięcy osób ten program został nauczony, znaczy ten algorytm nauczył się, bo tak to wygląda. Ten algorytm nauczył się, jak rozpoznawać te pół roku, no i właśnie. Dzięki tym 435 tysiącom osób, zakładam, że wszyscy to jednak byli ci, którzy umarli, a można z dużym prawdopodobieństwem, tutaj mówią o 95% prawdopodobieństwie, powiedzieć, że 6 miesięcy wcześniej można prognozować zgon. A ten pan górny pisze o dehumanizacji. A ja uważam wręcz odwrotnie. Myślę, że dlatego, że ja wiem, o czym mówię, a on niekoniecznie. Otóż, gdybym, czy to jest tak, że jeśli ja, Wiesław Pilek, przyszedłbym do jakiegoś miejsca, czy to będzie szpital, czy to będzie przychód, obojętny, do jakiegoś miejsca, ze swoim obrazem płuc, z obrazem swoich płuc, RTG płuc, moich, i w tym miejscu algorytm dostałby mój obraz płuc i powiedziałby, że tak, jego zdaniem jest tak. To ja, wiedząc, że powiedzmy sobie, ten algorytm został zrobiony na bazie kilku milionów, a takich obrazów jak mój, to ja w ciemno biorę ten opis algorytmu. Verso, sytuacja, w której ja przychodzę do lekarza, pan doktor bierze ten patrzy się na niego, a to tak, no i mówi, no tak. Sytuacja wygląda tak. Więc ja w ciemno biorę, przyjmuję z ogromnym prawdopodobieństwem, sięgającym prawie 100%, przyjmuję diagnozę tego algorytmu sztucznej inteligencji, natomiast opinię pana doktora w porównaniu z tamtą opinią, to opinia tego pana doktora jest dla mnie tak niewiarygodna, jak to jest tylko możliwe. Szczególnie jeśli to nie jest naprawdę specjalista z obszaru pneumonolog. Szczególnie jeśli to nie jest pneumonolog. Bo jeśli to jest pneumonolog, to prawdopodobieństwo, że on też będzie miał rację, wzrasta znacznie. Ale to, dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że mieli państwo, pan, załóżmy, że mamy lekarza, zwykłego lekarza, który tam przygląda się temu mojemu obrazkowi, pneumonologa, który się przygląda temu mojemu obrazkowi i algorytmowi sztucznej inteligencji, który przetrawia mój obraz. A więc zacznijmy od tej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja została nauczona na bazie kilku milionów obrazków i to jest dla mnie wiarygodne. Prawie w 100%. Myślę, że 99%. W przypadku lekarza, który owszem, tam od czasu do czasu widzi obrazek, ale jest takim przeciętnym lekarzem, to co on mi powie, jego diagnoza na podstawie tego obrazka, to jest dla mnie zupełnie niewiarygodne. To jest, nie wiem, 10%, 15%, góra. Natomiast w przypadku pneumonologa, który się niczym innym nie zajmuje, w dodatku z dużym doświadczeniem, to ja mogę powiedzieć tak, że oczywiście, tak jak powiedziałem zresztą, że jego diagnoza będzie zapewne bardzo bliska, czy może nie bardzo, bliska diagnozie systemu komputerowego, znaczy tego tej sztucznej inteligencji. Natomiast jeśli porównamy ilość danych, to znaczy ilość obrazków płuc, które ten pan pneumonolog widział w życiu. Przypuszczam, że ich jest No, widział w życiu pewnie paręnaście tysięcy obrazków. Przypuszczam, że sobie jakoś to tam części, ile on, nie pamięta na pewno żadnego z tych obrazów, natomiast on sobie wykształcił w sobie pewien standard patrzenia się na ten obrazek. Oczywiście to jest podobne z uczeniem maszynowym, z uczeniem tego algorytmu. Tylko, że ten algorytm ma w sobie zaszyte te miliony tych obrazów. Natomiast ten pan doktor, pneumonolog, z całym szacunkiem, ale on ma tylko pewne sztampy. Tutaj ta część płuca, jeśli jest taki kolor, a nie inny, taka szarzyzna, różne odcienie szarości, bo tak to trzeba podejmować. Jeśli tutaj są różne odcienie szarości, no to istnieje prawdopodobieństwo, że to jest taki tak. Ale to ma się nijak do systemu komputerowego, bo tam w tym systemie komputerowym jest to wszystko zapisane. Jest zapisana taka masa informacji, że jak nakłada się na te miliony informacji, nakłada się mój obrazek, no to to jest, to w ogóle, no nie ma porównania. No nie ma porównania w prawdopodobieństwie. Czy ja oczywiście szanuję tych pneumonologów, tych pneumonologów, którzy mając duże doświadczenie, z dużym prawdopodobieństwem mogą coś tam powiedzieć. Ale proszę Państwa, ale to jest tak, operacja się udała, pacjent zmarł. Ileż mamy do czynienia, w ilu przypadkach mamy do czynienia z błędami lekarskimi? Skąd one się biorą? No skąd? Ano stąd, że ludzie się mylą. A komputer się nie myli. Znaczy w tym przypadku ten program, ta zaprojektowana sztuczna inteligencja się nie myli, jeśli jest dobrze zaprojektowana. A to jest oczywiście, to musiało być sprawdzone wielokrotnie, że jest dobrze zaprogramowana, bo można to sprawdzić. Bo można sprawdzić, czy program jest przeuczony albo niedouczony. Otóż jeśli tak jest, jeśli ten algorytm został dobrze zrobiony, to po prostu nie ma co porównywać. I to w dodatku rzecz polega na tym, że w miarę upływu czasu ta baza danych na przykład z tymi obrazkami RTG płuc, ona puchnie, no bo codziennie wrzuca się tam, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset nowych przypadków, prawda? Więc ona jest coraz bardziej sprawna. To znaczy sprawna, cały układ jest, cały algorytm jest coraz lepszy, coraz bardziej wiarygodny. O, tak bym to nazwał. Ja mam nadzieję, że Państwo to rozumiecie. Nie tylko to moje tłumaczenie, ale również to, że w takim przypadku, kiedy ta sprawność tego algorytmu jest naprawdę bardzo wysoka, to nie można mówić o odhumanizowaniu, ale wręcz odwrotnie. O humanizowaniu tej sytuacji. Ponieważ tą zwrotną informację na temat tego, jaki jest stan moich płuc, dostaje ktoś tam, powiedzmy sobie lekarz. No i wtedy się zaczyna proces przekazywania tej informacji mnie. Prawda? Ale to nie lekarz nie zdiagnozował, tylko maszyna mnie zdiagnozowała, która jest nieporównanie lepsza od lekarza. Ale ten lekarz, a w zależności od tego, jak on ze mną będzie rozmawiał, załóżmy, że mój stan jest poważny, to to od niego będzie zależało, czy to będzie proces humanizacji, czy dehumanizacji medycyny. Mam nadzieję, że Państwo to rozumiecie. Ja doskonale rozumiem, że pan Gregor Górny tego nie rozumie, bo on jest reporterem, eseistą, publicystą, reżyserem, producentem filmowym i telewizyjnym i tak dalej, i twórcą kilkudziesięciu książek. A no to ja mogę sobie wyobrazić, że on tego nie rozumie i jakoś nie szczególnie mnie to martwi, że on tego nie rozumie. Natomiast rzecz polega na tym, że za tego typu rzeczy powinni się brać, czy na tego typu tematy, powinni się brać ludzie, którzy jednak rozumieją, o czym piszą. Znacznie głębiej rozumieją. Nie tylko patrzą się na to od strony właśnie dehumanizacji. Przecież to bez sensu. Ja myślę, że każdy z Państwa, gdyby był na moim miejscu, hipotetycznym, prawda, na moim miejscu, że ja bym miał do wyboru, załóżmy, że miałbym do wyboru sprawdzenie, co jest moimi płacami, znaczy werdykt sztucznej inteligencji i werdykt lekarza, to ja na pewno bym wybrał werdykt sztucznej inteligencji. Bez wątpienia, to w ogóle dla mnie nie ulega wątpliwości. Ale oczywiście wiedząc znacznie więcej o tym programie, o tym algorytmie. Bo tutaj oczywiście z powodów oczywistych o algorytmie praktycznie w ogóle się nie mówi. Tylko, że on robi to, a nie co innego. Tak. Co ja chciałem przez to osiągnąć, przez to moje gadanie na ten temat? Ja chciałem osiągnąć jedną bardzo ważną sprawę. Jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie chciałbym, żebyście Państwo mieli odtrutkę w mojej osobie, odtrutkę człowieka, który wie, o czym mówi, mówiąc o sprawach medycyny, sztucznej inteligencji w medycynie. Bo jak Państwo sami wiecie, ja się tym pasjonuję od dawna. Od kilku lat. Od momentu, kiedy właściwie to zaczęło być aktualne. I to jest dla mnie sprawa niezwykle ważna. To dla nas będzie niedługo sprawa niezwykle ważna. Bo już w polskich szpitalach są na przykład automaty działające na bazie sztucznej inteligencji. Automaty, które na przykład operują. O Jezus. To, co ja miałem operować. Prostatę. No. Tak, są. Jest kilka takich automatów w całym kraju. One są oczywiście nadzorowane przez lekarzy. To znaczy te operacje są nadzorowane przez lekarzy. To jest taki automat, taki chyba ośmioręczny. Nazwijmy, że to są ręce. 8 rąk ma z różnymi narzędziami na końcu. Skalpelami i tam innymi tam, jakieś tam cudami. Więc to już się dzieje, mili Państwo. I my to od tego nie uciekniemy. Znaczy ja to pewnie ucieknę, bo ja pewnie umrę niedługo, w związku z tym nie doczekam czasu, kiedy ta sztuczna inteligencja na pełny gwizdek wejdzie do w życie w polskich szpitalach. Szczególnie, znaczy nie wiem, jak to będzie w polskim, bo to jednak będzie na pewno dosyć droga zabawa, ponieważ najdroższą rzeczą w tym wszystkim będzie stworzenie bazy danych. Stworzenie tych milionów, tej bazy danych złożonej z milionów osób, które mają tą samą przypadłość. I których dane zostały wprowadzone do tej bazy danych. To będzie zawsze bardzo drogie. i ci, którzy tworzą takie bazy danych, a każą sobie na pewno słono płacić za korzystanie z tych baz danych. A, ale to już kolejna sprawa. W każdym razie ja tutaj nie widzę żadnej dehumanizacji, wręcz odwrotnie, widzę sposób na dostarczenie lekarzom nieporównanie bardziej wiarygodnych danych niż to zrobiłby lekarz. Oto wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.